Co roku sobie Izraelici przypominali święta paschalne, to było przypominanie sobie tego, że w pewnym momencie w życiu Bóg działał. Działał bardzo mocno, z wielką potęgą i siłą i wyprowadził ich z niewolnictwa. Ogromnie to jest ważne, żeby pamiętać. O dobrych momentach i dobrych chwilach w naszym życiu. O tych momentach, kiedy doświadczyliśmy łaski. O takich momentach, kiedy byliśmy szczęśliwi. Kiedyś podczas jednej z wizytacji w naszej prowincji ojciec generał, nasz najwyższy przełożony, przyjechał do Polski i wizytował go z dominikami. Wizytował każdą wspólnotę i rozmawiał z każdym z braci. Ja wtedy byłem jeszcze bardzo młodym zakonnikiem. Ojciec generał, pierwsze pytanie, które podczas rozmowy postawił, było takim pytaniem: czy brat jest szczęśliwy? Muszę przyznać, że to pytanie mnie tak troszkę zbiło z pantami, czy ja jestem szczęśliwy? To jest pytanie, które sobie bardzo często od tego momentu powtarzam. Dlatego, że mogę powiedzieć, że oczywiście wiele razy w życiu byłem szczęśliwy. Wiele było takich momentów, kiedy w życiu byłem szczęśliwy. Nawet jeżeli teraz jest trudno, to przecież przypominam sobie te chwile, kiedy byłem naprawdę szczęśliwy. Chciałbym Was bardzo zachęcić do tego, żebyście dzisiaj przypomnieli sobie wszystkie dobre chwile z naszego życia, osobistego i małżeńskiego. Wszystkie te momenty, kiedy byliście szczęśliwi, kiedy doświadczyliście dobre imienia, kiedy doświadczyliście łaski Bożej, żeby o tym nie zapomnieć. Drugim słowem związanym z nadzieją jest słowo wdzięczność. Bardzo ważne jest to, żeby gdzieś w sobie odkryć zdolność do wdzięczności. Do wdzięczności za to, co nas przecież spotkało. Bo przecież to niemożliwe, żeby nie było za co Panu Bogu dziękować. No niemożliwe, no nie wierzę w to, żeby nie było za co Panu Bogu dziękować. Ja nieustannie, jak sobie przypominam różne momenty w moim życiu, to tak naprawdę uświadamiam sobie, że jestem jakimś wielkim niewdzięcznikiem. Bo tak naprawdę tyle jest momentów, tyle jest powodów, żeby Panu Bogu dziękować. Zastanówcie się także na tym, za co powinniście dzisiaj Panu Bogu podziękować. Wspomnę parę takich momentów, no chociażby za to, że jestem, za to, że żyjemy. Kiedyś pod ksiądz Kiszcza, świętej pamięci, miał kazanie dla dzieci. Tam dzieciątka biegały po kościele, ksiądz Kiszcza był w dialogu z tymi dziećmi. Postawił takie pytanie: co się Panu Bogu najbardziej udało? Taka dziewczynka średnia zgłasza i bez żadnej żenady odpowiada: ja się Panu Bogu najbardziej udało. No więc może właśnie Panu Bogu za siebie trzeba podziękować, za swoje własne życie. Czy podziękowaliście kiedyś Panu Bogu za swoje własne życie? Wiele jest powodów do wdzięczności, chociażby współmałżonek, który siedzi obok. Warto na niego popatrzeć teraz, współmałżonka, i Panu Bogu podziękować. Czy dziękowaliście Panu Bogu za swojego współmałżonka? Za swoją żonę i za swojego męża. Przecież to jest jakiś wielki dar, niczym nie zasłużony, który nagle tutaj obok mnie się znalazł. Wiele mamy powodów do wdzięczności. Tylko że rzeczywiście my czasami jesteśmy niewdzięcznikami. Stając przed Bogiem, jesteśmy niewdzięcznikami. Jeżeli chcemy być uczyć nadziei, to trzeba się także uczyć wdzięczności. Dziękować Panu Bogu za wszystko. Do naszej zakrystii w Krakowie kiedyś przyszła taka starsza pani zamówić intencję mszy świętej i bratu Andrzejowi mówi, że chciałaby zamówić mszę świętą w swojej własnej intencji z okazji 90. rocznicy urodzin. Więc brat Andrzej mówi: a to piękny wiek, jak to pani zrobiła, że takiego wspaniałego wieku to pewno żyło. A ona mówi to bardzo proste. Ja codziennie Pana Boga proszę o jeden dzień życia. I tak robię od 90 lat. I to właśnie jest powód do wdzięczności. Każdy dzień, który się przeżył, jest powodem do wdzięczności. Naprawdę jest wiele powodów w moim osobistym życiu i w naszym także, żeby Panu Bogu dziękować. I to jest jedna z form modlitwy, które się także trzeba w życiu nauczyć. Zastanówcie się nad tym, czy jest ta modlitwa wdzięczności, dziękczynienia obecna w naszym życiu. My często prosimy, czasami przepraszamy, ale czy jest w nas wdzięczność, czy jest wdzięczność za bardzo też konkretne wymiary naszego życia. I to jest związane z nadzieją na nas. Jeżeli będziemy pamiętać o tym, co w naszym życiu dobre, jeżeli będziemy dziękować Panu Bogu za te piękne chwile w naszym życiu, to będzie w nas także postawa, która także jest konieczna, związana z nadzieją, mianowicie będzie otwartość. Bo być człowiekiem nadziei, to znaczy być człowiekiem otwartym. Otwartym i gotowym na to, żeby przyjąć to, co nas spotka. To, co Bóg zechce nam dać. Żeby przyjąć każdą chwilę naszego życia. Oczywiście, że przyszłość, a nadzieja dotyczy przyszłości, jest nieprzewidywalna. W związku z tym trudno jest być tak do końca i w pełni otwartym wobec przyszłości, która jest nieprzewidywalna. Z nadzieją jest związane także to, co się nazywa planowaniem. I to bardzo ważne, żeby planować. Mamy prawo do tego, żeby planować naszą przyszłość. Każdy z nas zapewne wiele razy w życiu, stając wobec przyszłości, planuje. Zaczynamy planować, jak będzie wyglądało nasze życie. Końcówka studiów, początek małżeństwa, początek roku. Zawsze planujemy. Podobno wszyscy Polacy na początku roku kalendarzowego mamy takie trzy dobre postanowienia. Każdy pewnie ma troszkę inne, ale tak się czasami generalizuje, że te dobre postanowienia związane z początkiem nowego roku. Nauczę się nowego języka obcego. Rzucę kalendę i będę bardziej pracownik. I na oku się nam nic z tego nie udaje zrealizować. Natomiast planować trzeba. Potrzebujemy tego planowania. Natomiast to, co jest związane z nadzieją, to jest otwartość. Otwartość i gotowość przyjęcia tego wszystkiego, co może nas spotkać. Dlatego, że istnieje przed nami przyszłość. Ale ta przyszłość jest nieprzewidywalna. I nie da się wszystkiego dokładnie i precyzyjnie zaplanować. I tutaj czasami nasza nadzieja przeżywa próg, jest poddana próg właśnie w związku z tym, co przynosi nam przyszłość. Bo w związku z tą przyszłością, która jest przed nami, pojawia się w naszym życiu coś takiego, co jest, to jest kolejne słowo związane z nadzieją, co jest bardzo trudne. Mianowicie pojawia się w nas lęk. Lęk przed przyszłością. I tego lęku przed przyszłością bywa w nas często bardzo dużo. Lęk przed tym, co przyniesie dzień jutrzejszy. I ponieważ w nas jest bardzo dużo lęku, dlatego my bardzo często próbujemy w taki czy inny sposób zabezpieczyć się na przyszłość. I tutaj także nasza wiara jest wystawiona na próbę. Bo my próbujemy czasami zabezpieczyć się na przyszłość także z pominięciem Pana Boga. Próbujemy na przykład zabezpieczyć się na przyszłość przez to, że gromadzimy takie czy inne dobre materiały. Mając nadzieję, że jeżeli będziemy zabezpieczeni materiałem, to nasza przyszłość będzie spokojna. Jest w Ewangelii taka opowieść o człowieku, któremu dobrze obrodziło Boga. I ten człowiek myśli sobie w ten sposób. Dobrze mi obrodziło Boga. W związku z tym pobuduję swych leży. Zgromadzę tam swoje dobre materiały. I tak też robię. I mówi sobie, teraz mogę sobie powiedzieć. Żyj. Używaj życia. Bo jesteś zabezpieczony na przyszłość. I Chrystus mówi do tego człowieka, głupcze. Dzisiaj w nocy zażądają twojej duszy. Dobre materialne nie są zabezpieczone przyszłości. Nie uwolnią nas od lęku przed tym, co przyniesie jutro. Czasami próbujemy się zabezpieczyć przez różnego rodzaju znajomości, które mamy. Dobrze jest mieć przyjaciół, dobrze jest mieć więcej dobrych znajomości, ale czy to nam zagwarantuje spokojną przyszłość? Czy to, że będziemy nam mieli bardzo wielu przyjaciół wysoko postawionych w różnych miejscach, czy to nam zagwarantuje przyszłość? Nie. Wobec przyszłości zawsze pozostanie ten moment, że ona będzie nieprzewidywalna. Że nie wszystko da się zaplanować, że nie wszystko da się przewidzieć, że nie wszystko da się wykalkulować, że pozostanie moment, że pozostaje taka sytuacja, w której trzeba będzie powiedzieć: Jezu, ufam Tobie. Przygotowuję i planuję, ale ostatecznie mówię: Jezu, ufam Tobie. Moja babcia mi zawsze mówiła, że człowiek planuje, Pan kieruje. I trzeba się zgodzić na to, że nasze życie nie da się do końca zaplanować. Że jest miejsce na to, żeby Pan działał. I żeby Pan dał nam to, co będzie chciał nam dać. W związku z tym, z nadzieją jest związane takie słowo bardzo trudne, którego my się też pewnie lękamy, boimy, ale które trzeba tutaj przypomnieć. Mianowicie rozczarowanie. Z naszym życiem jest związane słowo rozczarowanie. Przypomnijcie sobie uczniów, którzy po zmartwychwstaniu Chrystusa idą do Emaus. To są ludzie, którzy byli związani z Jezusem za Jego życie. To byli ludzie, którzy Go słuchali, którzy widzieli różnego rodzaju cuda, którzy doświadczyli mocy Chrystusa i którzy w pewnym momencie stanęli wobec rzeczywistości, której się nie spodziewali. Bo oni się spodziewali, że Chrystus przywróci doczesne ziemskie królestwo Izraela. I że oni w związku z tym też będą doświadczali jakiegoś ziemskiego sukcesu. Tymczasem wszystko kończy się w ten sposób, że Chrystus zostaje odrzucony i ukrzyżowany. I oni w związku z tym doświadczają jakiegoś rozczarowania związanego z Jezusem. I kiedy idą do Emaus, kiedy Chrystus się do nich dołączy, kiedy pyta, czemu jesteście tacy smutni, to oni mu opowiadają historię Jezusa. I ta opowieść kończy się tymi słowami, które często sobie przypominamy, a myśmy się spodziewali. A myśmy się spodziewali, że będzie inaczej. Czy to rozczarowanie, czy te słowa nie pojawiają się często na naszych ustach? Czy w naszym życiu nie dzieje się tak, że są takie momenty, przychodzą takie chwile, kiedy możemy powiedzieć, a myśmy się spodziewali, że będzie inaczej? Przychodzi moment rozczarowania. I właśnie wtedy bardzo mocno potrzebujemy nadziei. Bardzo mocno potrzebujemy nadziei, czyli przekonania i pewności o tym, że nasze życie ma sens, że wszystko się układa tak, jak się sobie zaplanowali. Że Bóg nas prowadzi, że Bóg pisze być może historię naszego życia inaczej, niż byśmy chcieli, aby ona była zapisana. Jeden z nieżyjących już ludzi w takim swoim dzienniku duszy zapisał takie słowa, które mnie kiedyś bardzo mocno poruszyły i dotknęły. On napisał w ten sposób: Pan Bóg nie wysłuchał żadnej mojej modlitwy, ale wszystko to, co mi dał, przerosło wszelkie moje wyobrażenie. Bóg nie wysłuchał żadnej modlitwy, ale wszystko to, co mi dał, przerosło wszelkie moje wyobrażenie. Z nadzieją jest związana otwartość na to, że Bóg będzie współtworzył nasze życie razem z nami. Trzeba planować i trzeba przewidywać i trzeba przygotowywać przyszłość, a równocześnie pozostać otwartym na to, co Bóg w historii naszego życia będzie chciał napisać. Dlatego, że to, co On nam dał, przekroczy wszelkie nasze oczekiwania, przekroczy wszelkie nasze spodziewania. To, co z tym jest związane, co jest także bardzo czasami trudne, to jest to, że nadzieja zabija w naszym życiu upór. To, co jest czasami bardzo trudne, to jest właśnie to, że my jesteśmy ludźmi upartymi. W Piśmie Świętym często, kiedy prorocy przemawiają do Izraela, to napiętnują Izrael właśnie z tego tytułu, że Izraelici są tym buntownikiem. I w nas bardzo często jest upór i bunt w związku z tym przeciwko Panu Bogu. Ten upór polegający na tym, że musi być tego, jak chce. I że jeżeli nie ma w moim życiu tak, jak ja sobie postanowiłem, no to po prostu jestem obrażony złym i na cały świat i na Pana Boga. My jesteśmy gdzieś czasami w naszym sercu jak małe dzieci, które muszą postawić na swoje. Jeżeli jest tak, jak ja chcę, to wtedy będzie dobrze. A jeżeli jest inaczej, no to wtedy oczywiście jestem zły, wściekły i obrażony na wszystko. I bardzo często zbuntowany. Tym, co tak naprawdę nas łamie w życiu, to nie jest życie. To nie życie nas łamie. To nie takie, czy inne okoliczności nas w życiu łamie. To, co nas w życiu łamie, to jest właśnie bunt i upór. To, że my jesteśmy zbuntowani i uparci, bo coś się nie ułożyło po naszym życiu. Warto się zastanowić nad swoim życiem i zobaczyć, czy gdzieś tego uporu w sobie nie odnajdujemy. Że jeżeli nie będzie tak, jak ja chcę, no to wtedy już wszystko jest bez sensu. Ja żyję w zakonie, a w życiu zakonnym bardzo istotnym, kluczowym, decydującym w ogóle momentem jest posłuszeństwo. Nasze śruby, które Dominikanie składają, tak naprawdę składają się tylko z tego jednego ślubu. Ślubuję posłuszeństwo Bogu Najświętszej Matki Panny, świętemu Dominikowi i mojemu przełożonemu. Ślubuję posłuszeństwo, czyli daję prawo do mojego życia. Daję prawo Panu Bogu, Matce Bożej, świętemu Dominikowi i mojemu przełożonemu. Daję prawo do mojego życia. Że na przykład może mi powiedzieć, no to pojedź tam, albo pójdź tam. Jeżeli będę umiał być posłuszny, jeżeli będę elastyczny i podatny na działanie Pana Boga w moim życiu, to będę też widział, jak w tym życiu zaczynam rozkwitać. Ja tego doświadczę. Jak niesamowicie posłuszeństwo sprawia, że ja dojrzewam, że rozkwitam swoim człowieczeństwem. A równocześnie patrzę na moich braci, którzy nie potrafią być posłuszni i którzy są złamani przez nieposłuszeństwo, których nieposłuszeństwo łamie. To, że nie potrafią przyjąć właśnie tego, co nazywamy wolą Bożą. Kiedyś opowiadał mi ktoś historię człowieka, który pracował jako kapłan. Pracował w Skandynawii. I w pewnym momencie zobaczył, że jest osamotniony dość mocno w tej swojej pracy, a z kolei zobaczył, że fantastycznie tam się układa praca jednego z zakonów. I pomyślał sobie, to trzeba nie wstąpić do tego zakonu. Skoro temu zakonowi tutaj się tak świetnie wiedzie w tej Skandynawii, to może ja poproszę mojego biskupa i poproszę prowincjała tego zakonu, żeby mógł zostać zakonnikiem kapłanem, już jestem, więc złożę do kościoła. No i tak też zrobił. Przeszedł kwarantannę w postaci oficjalnej pewnego okresu, kiedy musiał być zakonnikiem, no i miał nadzieję, że już za chwilę wróci do swojej kochanej Skandynawii. Kiedy złożył ślub wieczyste i poszedł do swojego prowincjała i pyta, prowincja go pyta, gdzie chciałbyś pracować? No oczywiście w Skandynawii. I wtedy prowincja mówi, no że mamy inne plany. Postanowiliśmy Cię posłać gdzie indziej. Jak to gdzie indziej? Przecież ja chcę pracować w Skandynawii. I to ten człowiek stał się człowiekiem o złamanym życiorysie. Właśnie dlatego, że był uparty. Że tak naprawdę miał swój własny pomysł na życie. I ponieważ nie potoczyło się tak, jak on sobie zaplanował, to tak naprawdę coś się w życiu złamało. To jest nasz problem związany z nadzieją. Że jeżeli brakuje nam nadziei związanej z przyszłością, to właśnie dlatego, że jest w nas bardzo dużo uporu. Że my mamy wiele marzeń związanych z przyszłością i chcielibyśmy, żeby wszystko się potoczyło zgodnie z naszymi marzeniami. Bóg nie jest fundacją mamy marzenia. Bóg to nie jest fundacja mamy marzenia. I Bóg nie spełnia naszych marzeń. Natomiast Bóg nas nigdy nie opuści. To, o czym Bóg chce nas zapewnić i o czym nieustannie nas zapewnić, zapewnia nas właśnie o tym, że zawsze będzie z nim. Zawsze będzie z nim. Nigdy się nie opuści. Nigdy się nie zostawi. Natomiast nie zawsze spełnią się Twoje marzenia. I trzeba mieć oczywiście marzenia. Trzeba marzyć. Trzeba planować. Ale potrzebny jest także wątpliwość na to, żeby być otwarty na nieprzewidywalnym życiu. przewidywalność tego, co przyniesie nam krzyż. Pamiętam tego rozmowę z młodym człowiekiem, który wyszedł do Polski. 20-letni chłopak został jeszcze po czasach, kiedy przed 20 lat mniej więcej, jeszcze czasy komunistyczne, i szedł do Polski. I przyszedł do mnie na rozmowę, mówiąc na początku, że proszę ojca, no, mam sobie ogromne pożądanie. Jestem facetem, który ma 20 lat, dobrze zbudowany, ale trudno mi do Polski. Jest dla mnie ogromne pożądanie, bo nie wiem, co mnie tam spotka. Powiedziałem mu, ja też nie wiem. Nie wiem, co ci spotka w tym Polsku. Natomiast jednego jestem absolutnie pewien, że czeka na ciebie Chrystus. Że niezależnie od tego, jakie jednostki trafisz, jakich ludzi nam spotkasz, czeka tam na ciebie Chrystus. Jeżeli idziesz w przyszłość jako człowiek wierzący, ufający Bogu całym sercem, to Bóg cię nie opuści. Jeżeli czeka cię coś trudnego, to Bóg da ci siłę do tego, żeby to, co trudne, przetrwać, żeby to cię nie złamało. Ale istotne i ważne jest to, żebyś nie zwątpił w to, że Bóg jest z tobą. I że Bóg będzie z tobą. Nadzieja nie polega na tym, że my się bawimy w jakieś przewidywanie przyszłości. Nie na tym polega życie chrześcijańskie, nie na tym polega proroctwo, które jest charyzmatem obecnym w Kościele, żebyśmy przewidywali przyszłość. A w nas jest wielkie pragnienie, żeby poznać tę przyszłość. To bardzo ciekawe, że dzisiaj ludzie chętnie chodzą do wróżeń. Mnoży ta instytucja. Ja nie wiem, bo jestem tym zupełnie zainteresowany. Nie mam takiej potrzeby. I też wszystkich zniechęcam do tego, żeby w ogóle o tym myśleć. Ale czasami ludzie z lęku przed przyszłością mają taką nadzieję, że pójdę do wróżki i wróżka mi powie, co mnie czeka. Nie, wróżka ci nie powie, co cię czeka. Bo przyszłość jest nieprzewidywalna. Natomiast to z całą pewnością możemy powiedzieć o przyszłości, że w przyszłości czeka na ciebie Bóg. I że niezależnie od tego, jaki będzie kształt twojego życia, to Bóg cię nie opuści. Tego możemy być pewni. Po to właśnie trzeba się ćwiczyć w pamięci. Trzeba pamiętać o tym, że Bóg był ze mną wczoraj. I był ze mną 10 lat temu. Jeżeli był ze mną wczoraj, to znaczy, że będzie także jutro. Dlatego trzeba wspominać, być wdzięcznym Panu Bogu za wszystko to, co było wczoraj, żeby się otworzyć na to, co przyniesie nam przyszłość. Bo przyszłość jest darem. Darem, który Bóg dla nas przygotował. Nawet jeżeli ten dar czasem jest trudny, ale to jest dar, który pochodzi od Boga. I Bóg nas nie opuści. On pisze historię naszego życia. I ona nas także przychodzi z przyszłości. Jest bardzo wiele takich momentów w naszym życiu, kiedy w jakiś szczególny sposób potrzebujemy nadziei. Czyli potrzebujemy tego przekonania, że z tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, jest wyjście. Że przed nami jest droga. Że to nie jest tak, że jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. Kiedy się pojawia choroba na przykład, to bardzo ważne jest to, żeby mieć nadzieję. Nie fałszywą i smutną nadzieję. I nikt myślę, kto jest człowiekiem wierzącym w Chrystusa, nie będzie miał smutnej nadziei. Kiedy się pojawia choroba, to chrześcijanie modlą się, proszą Boga, żeby był z nami w tym czasie chorowania. Żeby dał nam siłę do chorowania. Że jeżeli taka jest jego wola, żeby nas uzdrowił. Ale być może ta choroba będzie nam towarzyszyła przez całe nasze życie. I smutna nadzieja polega na tym, że właśnie będzie dobrze. Ja nie wiem, czy będzie dobrze. Jeżeli się pojawia choroba, to ja nie wiem, czy będzie dobrze. Natomiast na pewno będzie z nami Chrystus. Na pewno będzie z nami Chrystus. Kiedy stajemy wobec innych trudnych momentów w naszym życiu, takich nieprzewidywalnych, to nie chodzi o to, żeby pocieszać się i dawać sobie tę smutną nadzieję. To nie chodzi o dawanie smutnej nadziei. Trzeba także uświadomić sobie, że w naszym życiu spotka nas rozczarowanie. Że właśnie będzie tak, że a myśmy się spodziewali, tymczasem jest inaczej. Że nie wszystko będzie właśnie zgodne z naszym marzeniem. Z nadzieją jest związane także inne słowo, które jest bardzo trudne słowo, ale które także trzeba zaakceptować i przyjąć, mianowicie brak. z prawdziwą chrześcijańską nadzieją i z wiarą Jezusa Chrystusa jest związane takie słowo brak. Że nie wszystko będzie nam w życiu tak. Nie wszystko nam będzie w życiu tak. To jest słowo dzisiaj bardzo trudne, bo my żyjemy w świecie, który nam podpowiada, że wszystko możesz. Wszystko możesz. Wszystko możesz zdobyć. Jeżeli jakiekolwiek pragnienie się w tobie budzi, to natychmiast trzeba to pragnienie zaspokoić. Tymczasem w życiu chrześcijańskim jest właśnie tak. I w życiu ludzkim jest tak, że czasami czegoś nam zabrakuje. Jeżeli decyduje się na życie zakonu, czy jeżeli decyduje się na kapłaństwo, no to muszę zaakceptować w swoim życiu brak. Brak życia małżeńskiego, brak żony czy dzieci, brak domu. Jeżeli chcę być uczciwym i dobrym zakonnikiem, to muszę się zgodzić z tym, że mi czegoś w życiu będzie brakować. Bardzo mi tego brakuje. Bardzo mi tej wartości brakuje w życiu. Jeżeli decydujemy się na życie małżeńskie, no to być może będzie nam brakowało tego, czego zakonnicy, co zakonnicy mają w swoim życiu. Będzie nam na przykład brakowało ciszy. Albo będzie brakowało takiego czasu dla siebie tylko. Zakonnik wraca do celi, po różnych obowiązkach, wsiada przy domu, ma czas dla siebie, wieczór dla siebie. W małżeństwie nie będzie mieli czasu dla siebie, bo jest czas dla współmałżonków. Będzie nam zawsze w życiu czegoś brakowało. I trzeba tak przyjąć to, przyjąć i zaakceptować. To jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, ale właśnie wobec takich sytuacji potrzebna jest nam nadzieja. Potrzebujemy nadziei wobec takich sytuacji, jak chociażby doświadczenie słabości naszej. Kiedy upadam, kiedy doświadczam porażki, to jest bardzo trudne w życiu doświadczyć porażki. My znowu żyjemy w takim świecie, który uczy nas przegrywać. Dzisiaj w świecie wszyscy ludzie odnoszą sukces. Gdziekolwiek, z kimkolwiek się spotykam, wszyscy to są ludzie sukcesu. I gdyby człowiek chciał ulec takiej pokusie mirażu telewizyjnego, no to mamy do czynienia z ludźmi sukcesu. Tylko ja później siedzę w rozmównicy, u dominikanów na przykład, i ciągle przychodzą ludzie, i przychodzą do mnie ludzie, którzy nie doświadczą sukcesu. Przychodzą do mnie ludzie, którzy przegrali, którzy upadli, którzy doświadczyli takiej czy innej porażki. No bo my nie jesteśmy ludźmi sukcesu. Bo czasami się doświadcza sukcesu, czasami się wygrywa, czasami coś się udaje, ale czasami też się w życiu przegrywa. Czasami człowiek upada. Jak trudno jest się przyznać do tego, że mi się coś nie udaje. Że coś mi nie wyszło, że chciałem, żeby było dobrze i się nie udało. Przygotowuję kazania na przykład, czy przygotowuję konferencję na rekolekcję, staję na obronę, nie idzie. Nie idzie, widzę, patrzę po twarzach, widzę, że nie idzie. Ani oni nie słuchają, ani mi za bardzo nie idzie. On się męczy, ja się męczę, porażę. Trzeba mieć odczytać. Trzeba mieć uznać to, że czasami coś nie wyjdzie. W Jarosławiu, naszym pastorze, którym pracowałem przez wiele lat, jest pamięć takiego jednego niezwykłego kazania. Kazanowieja przyszedł na ambonie podczas nabożeństwa pawlińskiego pokutnego. Stanął na ambonie i milczy. Pełny kościół ludzi. Kazanowieja milczy przez minutę, pięć minut, przez 10 minut. Jest grobowa cisza w kościele. I ten kazanowieja wypowiada jedno zdanie. Bracia i siostry, módlcie się, żeby was Duch Święty nigdy nie opuścił, tak jak mnie w tej chwili. No to jest porażka. Można powiedzieć, kazanowieja doświadczył porażki. Tymczasem ta porażka była na tyle mocną jego porażką, a zwycięstwem Ducha Świętego, że o tym kazaniu do tej pory będziemy. I mają pewność tego, że trzeba prosić Ducha Świętego, żeby nas opuścił. Bo jeżeli Duch Święty nas opuścił, to nie tylko kazanie się nie uda, ale bardzo wiele innych momentów w naszym życiu nie pójdzie tak, jak byśmy chcieli. I to jest tak, że to jest prawda, którą trzeba w życiu zaakceptować, że doświadczymy porażki. Na przykład moralnie, że upadł, że zgrzeszy. Każdy z nas chciałby być doskonały, ale doskonali nie jesteśmy. Dlatego też takim jedynym darem dla nas, ludzi wierzących w Chrystusa, jest sakrament. To jest sakrament chrześcijańskiej nadziei. To jest coś, że Pan nie jest zwykłego. Bo w sakramencie pokuty zostaje nam zawsze przywrócona nadzieja. Człowiek przychodzi do konfesjonału, żeby wyznać swoje grzechy, tak naprawdę przychodzi ze świadomością tego, że już jest koniec. Moje życie jest zwykłą porażką, przegrałem, padłem. No, tymczasem wychodzimy z konfesjonału i widzimy przed sobą Chrystusa. Widzę, że mogę iść dalej, że moje życie się nie skończyło, że tak naprawdę jest przede mną tron, jest przyszłość. To jest właśnie chrześcijańska nadzieja. Ja chcę powiedzieć dwa słowa o sakramencie pokuty, bo za chwilę chcemy zaprosić także wszystkich, którzy potrzebują sakramentu pokuty. Więc chcę Was zachęcać do tego, żeby zmienić inny spowiedzi i żeby mieć świadomość tego, że sakrament pokuty jest właśnie sakramentem chrześcijańskiej nadziei. U dominikanów w Krakowie jest stały dyżur konfesjonalny, spowiadany codziennie o 8 i 8. I w tym momencie, w tych czasach, teraz spowiadamy w takim konfesjonale, który nie tak dawno temu, żeśmy sobie zamontowali w kaplicy Matki Bożej Bolesnej. Konfesjonal to jest taka dwudrzwiowa szafa. Przez jedne drzwi do szafy wchodzi spowiedni, przez drugie drzwi do szafy wchodzi penitent. I zmieniając kiedyś na dyżurze jednego ze starszych ojców, ten starszy ojciec wychodził z tych drzwi przeznaczonych dla spowiednika i otwierając mi, zapraszam ojca do apartamentu miłosierdzia i łaski. Nie wiem, czy nam się kiedyś z konfesjonalną kojarzy z apartamentem miłosierdzia i łaski. Natomiast mnie to bardzo mocno leży. Ten konfesjonal oczywiście pod względem apartamentu nie spełnia żadnych standardów. Natomiast niewątpliwie jest tam doświadczenie miłosierdzia i łaski. Pan Jezus do świętej Faustyny wypowiedział takie słowa. Zanim przyjdę jako sprawiedliwy sędzia, przychodzę jako król miłosierdzia. Chrystus, który staje pośród nas tu i teraz, dzisiaj, ale przez całe nasze życie, w każdym momencie naszego życia, jest królem miłosierdzia. I on w jakiś szczególny sposób czeka na nas zawsze w konfesjonalnym sakramencie. To jest król miłosierdzia, który oczekuje na nas nie po to, żeby człowieka zdołować, żeby człowieka znieść, żeby człowieka potępić, tylko czeka po to, żeby człowieka podnieść. Chrystus zawsze czeka po to, żeby podnieść człowieka, żeby nam przypomnieć o tym, że nasze życie ma sens, nawet jeżeli jest to życie złamane. Kiedy czytamy Ewangelię, to można powiedzieć, że Chrystus bardzo często spotyka się z ludźmi złamanymi przez życie. I my pewnie wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy w taki czy inny sposób są ludźmi złamanymi przez życie. I Chrystus tych ludzi złamanych przez życie podoba się. Ci ludzie, którzy spotykają Jezusa, czy są to celnicy, czy są to innego rodzaju grzesznicy, czy są to jacyś inni ludzie, ci, którzy spotykają się z Chrystusem, zawsze doświadczają jakiegoś podniesienia. Bo po to Bóg do nas przychodzi w swoim Synu Jezusie Chrystusie, żeby właśnie umocnić naszą wiarę, ale żeby także dać nam nadzieję, żeby nam pokazać, że mimo wszystko istnieje przyszłość, istnieje dobra przyszłość. Taka przyszłość na dzisiaj i na jutro, ale także ta przyszłość ostateczna, że nasze życie ma sens, nawet jeżeli ono jest trudne, naznaczone brakiem, rozczarowaniem, zwątpieniem czy upadkiem, że nasze życie ma sens i Chrystus ten sens chce nam pokazywać. Kiedy przychodzimy do sakramentu pokuty, to przychodzimy zawsze jakoś złamani, bo coś nam się w życiu nie udało. Przychodzimy z taką czy inną porażką. Przychodzimy po to, żeby się przed Bogiem odsłonić. To jest taka dyspozycja, która jest bardzo istotna i ważna w związku z sakramentem pokuty. Żeby się przed Bogiem odsłonić. Żeby się nie bać przed Bogiem odsłonić. Żeby odsłonić przed Bogiem te najgłębsze jakieś nasze rany i słabości. Żeby się także przyznać do swojego grzechu. My się boimy się, że jak się odsłonię, no to zostanę dotknięty. Niezrozumiany czy zraniony. Może nawet czasami tak się nieuważnie zdarzyć, że kapłan w jakiś nieumiejętny sposób może rzeczywiście czegoś dotknie, czego nie powinien dotykać. I możemy zostać zranieni. Ale nie to oczywiście jest istotą sakramentu. Bo trzeba się przed Bogiem odsłonić po to, żeby On mógł nas uzdrowić. Bóg zawsze i w każdym sakramencie coś nam daje. Upraszczając, można powiedzieć, że w sakramencie chrztu Bóg daje nam nowe życie. W sakramencie wierzchowania daje nam Ducha Świętego. W sakramencie małżeństwa daje nam jedność. W kapłaństwie daje nam udział w kapłaństwie Chrystusowi. W sakramencie namaszczenia kobiet przychodzi do nas umocnić wobec choroby ciała. W Eucharystii daje nam swoje ciało i swoje. Co Bóg nam daje w sakramencie pokuty? W sakramencie pokuty Bóg daje nam przebaczenie Bogu. W sakramencie pokuty Chrystus przychodzi, żeby obdarzyć nas przebaczeniem i pokorą. Nie wiem, czy pamiętacie słowa rozgrzeszenia. Przypomnę wam te słowa. Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To, czego Bóg chce nam udzielić w sakramencie pokuty, to jest przebaczenie. Ale żebyśmy mogli przyjąć ten dar, to trzeba mieć w sobie dyspozycję. A tą dyspozycję jest właśnie ten moment zaufania, odsłonięcia się przed Bogiem i pragnienia tego, żeby Bóg mi przebaczył. My czasami szukamy usprawiedliwienia. My żyjemy w takim świecie, który właśnie, ponieważ nie umie zaakceptować porażki, no to cały czas się usprawiedliwia. Że jeżeli coś mi się nie udało, no to z jakiejś tam powodu. Tymczasem sakrament pokuty to nie jest sakrament usprawiedliwiania się przed Bogiem, tylko to jest sakrament przebaczenia. Kiedy stajemy przed Bogiem odsłonięci, to On może przebaczyć, może ustawić, może uderzyć pokoju. Bardzo nas zachęcam do tego, żeby się nie bać sakramentu pokuty, bo przez ten sakrament Bóg przychodzi z łaską przebaczenia i pokoju. I pragnie nam przywrócić radę. To, czego nam często w życiu brakuje, brakuje nam radości. A radości brakuje nam właśnie dlatego, że brakuje nam nadziei. Że tak dużo w nas jest właśnie tego jakiegoś rozczarowania, zwątpienia, właśnie braku, że brakuje nam radości. Dlatego mówiąc o nadziei, mówię o tych słowach takich istotnych i ważnych, jak to, żeby pamiętać, żeby być wdzięcznym, żeby zobaczyć, jak wiele jest darów w naszym życiu. I żeby nie bać się przyszłości. Nawet jeżeli ona będzie trudna, jeżeli będzie nieprzewidywana, nie przyniesie coś trudnego, to w gruncie rzeczy Bóg zawsze będzie z nami. I sakrament pokuty też jest tym miejscem, gdzie On zdejmuje z nas. Zdejmuje z nas grzechy. Po to, byśmy stali się wolni. Byśmy na nowo z trudnością mogli popatrzeć przed siebie, zobaczyć tę drogę, która jest przed nami i zobaczyć to, że możemy coś dobrego i pięknego w naszym życiu zbudować. Może nie takiego, jak sobie wyobrażaliśmy, ale takiego, co będzie dla nas źródłem radości. Bóg nie wysłucha żadnej mojej modlitwy, ale wszystko to, co mi tam przekroczyło wszelkie moje wyobrażenia. Ta modlitwa człowieka, który odchodził z tego świata już pojednany z Bogiem i pogodzony ze swoim własnym życiem, jest myślę dla nas wszystkich jakąś dobrą inspiracją do tego, żeby z ufnością, nadzieją i bezwzględnie patrzeć przed siebie. Patrzeć przed siebie i z ufnością iść przed siebie. Jaka jest nasza nadzieja? To jest pytanie, które sobie jakoś stawialiśmy dzisiaj. To, co powiedziałem, nie jest traktatem o nadziei, ale mam nadzieję, jest jakąś inspiracją do tego, żeby się przyglądać sobie. I żeby przyglądać się nadziei, która w nas jest. Myślę, że ogromnie ważne jest to, żebyśmy otwierali się na tę nadzieję, którą przynosi nam Chrystus, ukrzyżowany i zmartwychwstany. Ale myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy zostali pomagani w starciu i w nadziei, żebyśmy przezwyciężali jakieś wszelkie zgorzknienie, które w nas jest, żebyśmy przezwyciężali taką nutę narzekania, która się często w nas pojawia. Trzeba sobie nawzajem pomagać. Jeżeli Bóg daje nam siebie nawzajem na drogę naszego życia, to także po to, żebyśmy dla siebie nawzajem byli pomocą. W Ewangelii jest taka niezwykła scena, kiedy do Chrystusa przyprowadzają człowieka, przynoszą człowieka z paraliżem, który sam nie ma już przyjść. Ale ten człowiek ma czterech przyjaciół. I ci przyjaciele przynoszą tego sparaliżowanego człowieka do Jezusa. Co więcej, rozbierają tam i przez dziurę tam spuszczają tego chorego człowieka do Jezusa. Myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy my sami umieli dla siebie nawzajem być właśnie takimi ludźmi, którzy potrafią przynosić tych, którzy sami przyjdzie na nich. Żebyśmy tutaj do Chrystusa przynosili i pomagali tym, którzy sami przyjść nie mogą. Ale bardzo ważne jest także i to, żebyśmy my mieli przyjaciół, którzy nas przyniosą wtedy, kiedy my sami nie będziemy w nich przyjść. Kiedy my sami będziemy w takim stanie, że nie będziemy mieli siły w sobie, wiary, nadziei, żeby przyjść do Chrystusa. Oby znaleźli się przyjaciele, którzy nas przyniosą. I żeby Chrystus mógł nas dotknąć i uzdrowić. Bardzo ważne jest to, abyśmy przez dobre słowo i uśmiech i życzliwość mieli sobie nawzajem pomagać i dodawać na siebie. Te najbliższe dwie godziny to jest taki czas, kiedy poświęcony na zdanie. Będzie nas